Wszystko zaczęło się jeszcze w szkole podstawowej, kiedy w ręce wpadła mi książka Arkadego Fidlera Dywizjon 303. Zafascynowany trochę wyidealizowanym obrazem podniebnych zmagań w czasie legendarnej bitwy o Anglię, sięgnąłem po kolejne pozycje. Ich autorami w większości byli lotnicy walczący nad zachodnią Europą, Atlantykiem, Morzem Śródziemnym i Afryką. Niemal w każdej z tych książek przewijało się nazwisko Stanisława Skalskiego. Z biegiem czasu i coraz większą liczbą pochłanianych książek urósł on w moich oczach do rangi symbolu bohatera narodowego z całym monumentalnym sztafarzem. Choć koledzy prezentowali go jako niepozornego, skorego do żartów blondynka, Anglicy mówili o nim z podziwem i szacunkiem. Stanley Skalski. To była marka. Jaki był naprawdę kawaler Złotego i Srebrnego Orderu Virtuti Militari, brytyjskich Distinguished Flying Cross i Distinguished Service Order? Mimo iż los nie szczędził mu doświadczeń, był zwyczajnym, kochającym życie człowiekiem, mówią Piotr Matwiej, Piotr Skalski i krzyśnica generała Joanna Skalska.
Był wesoły, wspaniale umiał opowiadać. Jest to już chyba jedna z nielicznych osób, która używała tego euprzedniojęzycznego, wschodniego. I właśnie miał takich dużo cech właśnie ze wschodu. Taka trochę i melancholia, ale właśnie był zawadiaką. Bardzo lubił towarzystwo, kolegów, bardzo też lubił panie. Także, żeby różne zabawy. W tym sensie, no kochał życie, kochał życie.
Pan generał był wspaniałym, ciepłym człowiekiem. Przynajmniej ja go tak odbierałem, nie wiem jak inni, ale naprawdę był wspaniałym, ciepłym. No chociaż świadczy ten fakt, że przyszedł facet 2 metry wzrostu, nieznajomym otwiera drzwi i wpuszcza do domu, prawda? Gdzie miał na ścianach masę obrazów, między innymi Kosaka Malczewskiego. Naprawdę jak taki się czułem jak w muzeum jakimś narodowym. No ktoś, kto powiedzmy nie ma zaufania do ludzi, to by nikogo nie wpuścił takiego obcego, prawda? Wiele osób wpuszczał do domu i był taki bardzo ufny, jeżeli chodzi o ludzi.
Był to człowiek nieprawdopodobnie zabawowy, był to człowiek, który kochał kobiety, był to człowiek, który był duszą towarzystwa. Był to człowiek, który, mówiąc delikatnie, nie wylewał za kołnierz. Człowiek, który zawsze umiał się dostosować do grupy, w której przebywał. Myślę, że nie będzie miał za złe, co powiem Państwu, bo był generalnie nieprawdopodobnie prawym wariatem. Co znaczy prawym? Prawym takim, że wychowano go w takim domu strasznie patriotycznym, gdzie słowo ojczyzna coś znaczy, gdzie słowo Polska znaczyło.
Zawsze na hasło Polska, jak ktoś powiedział Polska, to się od razu ożywiał. No Polska, powiedzmy, najbardziej leżała na sercu panu generałowi. Bardzo lubił sobie czytać, na przykład włączał tam telewizor, słuchał wiadomości, a tutaj czytał cały czas gazety, wszystko notował, spisywał temat polityków różnych, co się dzieje, jaka jest aktualna sytuacja w kraju.
Oprócz wesołego, skorego do zabawy usposobienia, koledzy, którzy pamiętają go jeszcze z czasów wojny, widzą w nim urodzonego dowódcę i świetnego żołnierza, który, co nieczęsto się zdarza, umiał dbać o podwładnych, jak twierdzi Aleks Pawłowski, pilot 300 Dywizjonu Bombowego.
W Anglii latałem w 300 Dywizjonie Bombowym. Naprawdę on był stworzony na wojnę. On miał takie myślenie, on nigdy nie zmieniał zdania. On decyzja była, decyzja, wykonanie. I dlatego może był bardzo dobrym dowódcą.
Podobną opinię ma o nim prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich na Zachodzie, kapitan Andrzej Jeziorski.
Poznałem go osobiście dopiero w Londynie. 304 Dywizjon był stacjonowany na zachodnim wybrzeżu, także nie mieliśmy zbyt wielkich kontaktów. Tak jak ja go znałem, on był zawsze bardzo koleżeński w powietrzu, zawsze bardzo spokojny, bardzo opanowany, bardzo dbający o swoich pilotów w starciu z wrogiem. Niesłychanie agresywny, ale jednocześnie pozbawiony rycerskości.
Wieloletni przyjaciel generała Skalskiego, wydawca historycznego biuletynu lotniczego z Łodzi, Piotr Matwiej, wspomina z podziwem, jak bardzo bezkompromisowym człowiekiem był ów stary wiarus. Ojczyzna była dla niego zawsze na pierwszym miejscu.
Miałem to szczęście, że kiedyś, będąc w domu akurat rano u pana generała, kiedy tam przyjechałem odwiedzić, usiedliśmy oczywiście przed telewizorem, tam sobie otworzyliśmy po piwie i akurat leciał program pod tytułem Lotnicy na temat zestrzenia samolotu rozpoznawczego przez pana generała Skalskiego 1 września 1939 roku, gdzie po zestrzeniu tego samolotu pan generał wylądował na polu obok tego samolotu, opatrzył tych lotników, pomógł mi. Po 50 latach pan generał starał się dotrzeć z ciekawości po prostu, czy ci żyją, jak ten los dalej tych lotników był. I rzeczywiście przy mocy jednej dziennikarki niemieckiej odnalazł tych panów, spotkał się i właśnie my to oglądaliśmy. I na bieżąco pan generał niektóre te sytuacje, które tam były przedstawione, komentował, dopowiadał pewne sytuacje śmieszne właśnie takie, które były w tym filmie, a nie zostały ujęte.
Takim był człowiekiem, prawda? On zestrzelił, sprowadził maszynę na dół, uratował dwóch Niemców, ale pierwszą rzeczą, co zrobił, to podał z papierośnicy papieroska, zapalcie sobie, prawda? 5 minut tego to był jego wróg, a teraz kumpel, no żyje okej.
To człowiek już był taki ostatni z prawdziwych Polaków, na czym ja się wychowałem, na ognie i mieczem, na potopie, taki kmicic. Był, no, Polakiem to już był do przesady.
Można być Polakiem do przesady?
Nie. No ja mówię, takich Polaków, żeby więcej było.
Kiedyś pan generał opowiadał, jak wracali już po zakończeniu wojny, szli przy hotelu jakimś w Anglii, tam w Londynie, i stał taki boim. Nasi lotnicy byli tacy trochę podłamani tą całą sytuacją, która ich spotkała po wojnie, bo trochę byli na lekkim gazie. I tak generał podszedł, pan generał podszedł do tego boja, mówi, gdybyś był trochę niższy, a ten facet miał około 2 metrów, mówi, gdybyś był trochę niższy, to dałbym ci w mordę. I powiedział mu to po angielsku. I ten boj przyklęknął na nogę i generał mu trzasnął go w pysk. Mówi, za to wszystko, co nas spotkało od was, Anglików, bo tylu naszych przyjaciół, tyle lotników zginęło, a wy nas po prostu kopnęliście w tyłek. No,
no imponował mi na pewno swoją prawością i tym, że nie szedł na kompromisy, to na pewno jest bardzo... To jest niespotykane. Nie lubię jakiegoś fałszu, tego, że wiele osób zatraca polskość, że ta polskość, nie wiem, dla wielu osób jest jakąś sprawą wstydliwą. To na pewno było jego bolączką.
Piotr Skalski, bratanek generała, uważa, że nie mogło być mowy o kompromisie w przypadku generała.
Jednej rzeczy nie tolerował i tych ludzi nie rozumiał, którzy nigdy nie mówili do końca swojego życia, że ja mam korzenie ukraińskie i ja jestem Ukraińcem na przykład. Tylko w pewnym momencie swojego życia znajdowali się w innej historii, w innych uwarunkowaniach politycznych i zapominali, że oni są Ukraińcami. Na przykład mówili, no, że ja dzisiaj jestem Polakiem, załóżmy, albo Rosjaninem.
Dla niego pewne wartości były niezbywalne.
To święte. Czarne jest czarne, białe jest białe, prawda? Jeżeli jestem Polakiem, jestem Polakiem. Jeżeli jestem Żydem, jestem Żydem. Jeżeli jestem Francuzem, jestem Francuzem, prawda? Nie widzę powodu, żeby w 40 roku swego życia zmieniać. Po co to zmieniać?
Mijały lata. Mój podziw dla legendy generała Skalskiego sięgnął zenitu. Był dla mnie uosobieniem odwagi i patriotyzmu, o którym mówiło się coraz niechętniej. Aż przyszła wiosna 1999 roku. Jak grom z jasnego nieba spadła wieść, że generał Skalski będzie gościem klubu garnizonowego w Łodzi. Nie mogłem przepuścić takiej okazji. Moje marzenie spotkania legendy stało się realne. Pojechałem na miejsce służbowym samochodem i przeprowadziłem z generałem Skalskim wywiad na żywo. Nasza rozmowa zamiast zwyczajowych 2-3 minut trwała 5-krotnie dłużej. Generał okazał się faktycznie skromnym, wrażliwym i uroczym starszym panem. Nie miał w sobie nic pomnikowego.
Panie generale, legendą stał się pan już za życia. Jak czuje się pan w tej roli?
Bardzo głupio, bo trochę wiele przesady jest w tym wszystkim. Ja byłem takim samym człowiekiem czy pilotem jak każdy inny. Trochę może więcej szczęścia miałem, udawało mi się. I sam siebie zapytuję... Dlaczego ja żyję? To nie jest to, że Skalski cudowne dziecko. Proszę pamiętać, że jestem takim samym, jak każdy z was, który mnie słucha, ma 18 czy 100 lat, obojętny. 5 marca 1947 roku decyduję się na powrót do Polski, a w sobotę już mam telefon z personalnego marszałka takiego. Rozmowa trwa ze 2,5 godziny. Zostań z nami w RAF-ie. Tym stopniu, co jesteś i tak dalej, podpułkownika. Ja mówię, panie marszałku, przecież ja nigdy Anglikiem nie zostanę. Pan o tym wie. My nie chcemy, żebyś był Anglikiem. Bądź Polakiem do końca życia. My cię znamy. Tylko zostań z nami w RAF-ie.
Czy generał czuł się bohaterem? Mówił o sobie w takich kategoriach, że ja to, ja tamto?
Nie, nie, absolutnie nie. Uważa, że to jest normalny obowiązek. Po prostu był żołnierzem i wykonywał swój obowiązek. Kochał swoją ojczyznę i dla niej wszystko robił.
Kiedyś byłem z moim przyjacielem, który się znał na lotnictwie, zaczęli z sobą tam gadać. I on mówi do nas, prawie że cytuję, gówno, wy się tam wszyscy na tym znacie, wy gówno wiecie, i machał rękami. Myśmy nie wiedzieli, o co chodzi. On mówi, wy nic nie wiecie, ja tu siedzę, patrzę na to niebo, widzicie? No widzimy, no niebo, gwiazdy. On już wtedy nie do końca widział. I mówi, ja tu siedzę, 2 w nocy, 3, cisza idealna. I ja widzę, ja lecę i słyszę, Staszek, Stasiu, uważaj, Messerschmitt z lewej strony, uważaj, Królak, coś tam. On, słuchajcie państwo, odegrał 3-minutową scenę walki powietrznej. Facet, który jeszcze godzinę temu nie był w stanie wstać z łóżka, czy nawet właściwie z fotela swojego, on się po prostu podnosił. Mu się brwi podnosiły do góry. Ten gość, który miał nieprawdopodobną energię w sobie. Energię, która go powodowała, że takie jego życie jak było właśnie takie z wieloma zakrętami.
Utkwiła najbardziej taka historia, to jest z bitwy Anglii, kiedy pan generał to często wspomina, jak się palił w samolocie, bo zawsze pokazywał na nos, bo tu miał plamkę, taką bliznę po tym, jak się palił, ta maska mu wszystko została. Mówi, kiedy nawet w szpitalu zapali papierosa, to się bał. I potem pierwszy lot się zakończył dla niego w ogóle tragicznie, bo kiedy wsiadł do samolotu tego Hurricane'a w tym 501 dywizjonie, wleciał w górę, od razu wylądował momentalnie. I gdyby nie to, że alarm do lotu bojowego i wystartował, zestrzelił samolot, to gdyby może to nie nastąpiło, to podobnie może by nie latał, bo wylądował i się bał po prostu już lecieć na ten lot. A to jakiś taki odruch. Przełamał się i potem walczył.
Żałowałem, że na przykład nie było dyktafonu czy kamery, żeby odegrać, jak facet przekazuje walkę powietrzną. On to po prostu mówił i jakby wtedy zrozumiałem, co to znaczy my gówno wiemy. No bo my nic nie wiemy, no nie byliśmy w powietrzu, nie przeżyliśmy tego nigdy. Możemy 4 razy pójść na bitwę Anglii, tego nie przeżyjemy, co oni przeżywali. I on po prostu taki miał stosunek do tego. Nigdy nie mówił, że on był bohaterem. Wie, pieprzysz głupoty, jakim bohaterem. Ja po prostu zastrzeliłem, bo oni przychodzili, to ja strzelałem. Na pytanie mówię, no ale Stritler przeżył. Gówno przeżyłem, co ja przeżyłem? Ty też byś przeżył. Ja mówię, no ja bym tego nie przeżył. Ty nie masz pojęcia, ile człowiek przeżyje, jak ma taką sytuację. To ty tam wiesz.
No to nas Stritler się śmiał, mówi, bo mam chyba w życiu tego farta, jakoś taką szczęśliwą gwiazdę, że zestrzelili mnie tyle razy i żyję. Byłem skazany na karę śmierci i żyję. I nawet, że pojawili się źli ludzie i że to nawet wyszło na jaw. Optymistycznie podchodził, że faktycznie ten los obdarzył go jakoś tym, że ktoś nad nim czuwa i ma po prostu to szczęście w życiu.
Przeżywam pewne rzeczy drugi raz. Może to jakieś, nie wiem jak to nazwać nawet. Gdzieś skądś płynie jakaś energia, o której my nie wiemy. Bo teraz mi się całe życie, z uwagi na to, że miałem operację oczu, zaćmy i nie mogę w tej chwili jeszcze ani czytać, ani pisać. Całe życie mi się przewinęło, a właściwie przewija w dalszym ciągu wiele spraw, o których ja nigdy nie myślałem, nie rozumiałem, nie rozważałem. Je dopiero teraz patrzę, że coś się dzieje, zresztą za każdym człowiekiem. I sam siebie zapytuję, dlaczego ja żyję.
Taka zabawna historia była, bo siedzimy w pokoju i kiedyś opowiadał do mnie, mówi, pamiętaj Piotrek, nie sprzeciwiaj się losowi, co ma być, to będzie. Mówię, czy będziesz tu, czy tam. No co ma być, to będzie, to jest zapisane i on w to wierzył. Jak to mówi się, zapisane w gwiazdach i on to wierzył, że tam. Mówi, słuchaj, taką historię mi powiedział z 40 roku, kiedy to we Francji, nie wiedział, czy zostać we Francji, czy jechać do Anglii walczyć. Nie mógł się zdecydować, bo tam były dywizjony wtedy tworzone we Francji, a w Anglii miały dopiero być tworzone i tylko bombowe. Nie za bardzo nie wiedział, co ma zrobić i jego przyjaciel Pisarek, który walczył w 1939 roku w jednym dywizjonie, mówi, słuchaj, Stasiu, nie sprzeciwiaj się losowi, co ma być, to będzie, jeźdź do tej Anglii, bo tutaj we Francji to może być różnie, sam widzisz, jak ci Francuzi podchodzą do wojny. No i pojechałem, mówi, może dzięki temu żyję, jak to mówi pan generał. Mówi, pamiętaj, Piotrek, nie sprzeciwiaj się losowi. W tym momencie wziął za barek, wyciągnął ten barek na środek stołu, mówi, z tymi trunkami, widzisz, co ma być, to będzie, mówi, teraz się napijemy. Taki właśnie był generał.
Na Cunningham Street 12 był polski klub lotniczy, bardzo, bardzo dobry. I tam spotykaliśmy, jak każdy przylatywał skąd gdzieś, to zawsze wstąpił tam na coś zjeść i pogadać, kiedyś jak wypić, albo wrócił pograć wieczorem. No i tam się zawsze Stasia nie narzekał, jak się go zapraszało.
Jeszcze pamiętam takie historie, oczywiście trzeba pamiętać, że pan generał, kiedy walczyli nasi lotnicy w Afryce, to słynny cyrk z Kolskiej 1943 rok. I oczywiście oprócz tej walki, tego wszystkiego, jak pan generał opowiadał, że tam walczyli codziennie w tym piasku, to oprócz tego, że walka, zmaganie się z wrogiem, to oczywiście zmaganie się z warunkami tymi atmosferycznymi, skorpionami, z tymi zwierzakami, z tym wszystkim, co tam było, z tym upałem, z tą pogodą. No i kiedyś pamiętam, pan generał opowiadał, mówi, że no, idą do kasyna, tam przywieźli im whisky, no tylko nie ma, to jak w temperaturze 40 stopni prawie whisky pić gorący. Przecież to mówi, nienormalny naród, mówi, jak tu można walczyć, bo piwa zimnego zabrakło. No przecież to jest nie do pomyślenia. Nie? No i to tak było z takim humorem.
To było życie beztroskie, gdzie człowiek był właścicielem munduru wyjściowego, oprócz battle dressu, i parę butów miał, i 3-4 koszule i to wszystko.
Przyjaciel do mnie dzwonił z Londynu, mówi, ty, pogratuluj 80 lat. A ja mówię, Ludwik, a ja już 83, a tu każdy dzień się, każdą godzinę liczy.
Kiedyś tak pamiętam, że przyjechałem, otworzył drzwi i mówi, przepraszam, że tak, mówi, ci nie otwierałem, ale wiesz co, mówisz, byłem z tymi kolegami, tam, mówi, z nimi, mówisz, w innym wymiarze, mówi, tak, jak zadzwoniłeś, to nie wiedziałem, czy, mówi, dzwonią w kościele, czy ktoś do drzwi, dopiero się zorientowałem, a mówi, na cholerę, jeszcze, mówi, żyję. Tam wszyscy koledzy, którzy znałem, tych przyjaciół takich fajnych miałem, mówi, wszystko poginęło.
Po powrocie do kraju generała spotkała nagroda ze strony władz stalinowskich. Jako szpieg na usługach Zachodu wylądował w więzieniu i dostał karę śmierci. Mimo to nigdy się nie sprzeniewierzył swoim zasadom i nie czuł nigdy do ludzi nienawiści.
Po wojnie przede wszystkim to siedział w kryminale, niestety. Nie lubił rozmawiać na ten temat. Mówi, co ty tam wiesz i koniec. Natomiast ja mogę powiedzieć na pewno, że on do tych wszystkich Hammer, tam inni oprawcy, takie tylko słowo mi się w tej chwili ciśnie na usta, on miał do nich absolutnie żadnych pretensji. Absolutnie żadnych pretensji. On po prostu wręcz mu nawet mógł rękę podać. Po prostu takim był człowiekiem, prawda? Tam był kawał drania, bo był. No, ci jest człowiek i podaje mu rękę. Nie ma do nikogo to pretensji, absolutnie.
W więzieniu to opowiadał pan generał, no oczywiście o tych przesłuchaniach słynnych, w jakich momentach, że były takie sytuacje, że on już nie wiedział, gdzie jest, czy jest w kosmosie, czy w trzecim wymiarze, jak to mówił. Po prostu był tak bity, to były codzienne, trzeba pamiętać, że to były w dzień bicia, przesłuchania po kilka godzin. Ci ludzie, oprawcy się zmieniali, bo oni przychodzili do pracy, a ten biedak siedział tam na tym stołku i go tam cały czas był okładany. No. Oczywiście uważał, że należy tych wszystkich ludzi osądzić, którzy się do tego przyczynili, czyli mi chodzi o tę sytuację po II wojnie światowej, gdzie tam siedział w więzieniu. Sam uważał, że nie należy sądzić tych, którzy tam go tukli i tak dalej, no bo to mówi, taki miał rozkaz, że oni żadne rozumie jako żołnierz, ale tych wszyscy, którzy wydawali ten rozkaz, i ci byli najgorsi, uważał. Do tych miał największe pretensje.
Któryś z dziennikarzy, czy pan się kiedyś bał? Ja mówię, ja się w dalszym ciągu boję jedną osobę, to jest Pana Boga, a poza tym nikogo.
Że jego nie zamknęli, to ja nie wiem, co jest. Był wypadek taki, że Breżnew przyjechał tutaj, mu Jaruzelski dał krzyż Virtuti Militari tam z gwiazdą. I u mnie wieczór był akurat brydżowy, wysokoalkoholowy. Towarzystwo sobie bardzo popiło, poszliśmy te medale rzucić nasze pod drzwi do partii, do domu partyjnego Mokotowską. Policja nas nie dopuściła naturalnie, ale nikogo nie zamknęli, nikomu nic złego. No ja cały czas miałem paszport amerykański, więc ja byłem, chowałem się za tym.
To go bolało, że tylu lotników walczyło, zginęło jego przyjaciół, kolegów, a tu dalej w Polsce się dzieją takie rzeczy. Myślał, że to będzie wyglądało zupełnie inaczej. No.
Był zawiedziony?
Tak, był zawiedziony.
Mimo tylu dramatów i faktu, że generał nigdy nie ułożył sobie prywatnego życia, nie popadł w zgorzknienie i rezygnację. Umiał cieszyć się drobnymi rzeczami, wspomina inny bratanek generała, Stanisław Skalski junior. Cieszyć się do końca.
Pozytywny miał koniec. I myślę, tak optymistycznie był do samego końca. Do tego świata nastawiony i do ludzi cały czas był otwarty. Strasznie lubił słońce. Na to mieszkanie na Alei Wyzwolenia, to co sobie jeszcze zawsze pamiętam, to zawsze strój był opalony. Miał ten balkon, to nawet lubił się położyć na dywanie i po prostu na dywanie, otwierając okno, zawsze się na taką brązową czekoladkę opalał.
On był dla nas żywym człowiekiem. Myśmy oczywiście mieli świadomość, że jest to człowiek nietuzinkowy, natomiast nie było to tak, żebyśmy czytali książkę historyczną.
Dla mnie był bohaterem narodowym pan generał Skalski i dwa takie momenty tego odchodzenia w ten inny wymiar, czy ktoś wierzy, czy nie, to było coś dla mnie tak naprawdę takiego pokazania, jak taki żołnierz, że tak sobie wyobrażam właśnie, jak taki żołnierz, bo tu generał odchodzi bez żadnego płaczu, bez żadnego takiego krzyku, czy takim ciszy, spokoju. Zrobił swoje pan generał i odchodzi bohater i schylcie nad tym głowę.